Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Odwiedzimy dzisiaj nową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, a także Zielonogórskie Hospicjum, po to, aby opowiedzieć o akcji Pola Nadziei. Wcześniej spotkamy się z dr Kazimierą Kucharską-Barczyk, kierownikiem klinicznego oddziału pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, która podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego dzieci chorują na nowotwory. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od niedawna ma swoją nową siedzibę. Właśnie się tutaj znajdujemy.
Zaczynamy nowy etap w życiu PCPR-u.
Aldona Porczyńska-Nalewajko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
Przyjmujemy interesantów na ulicy Staszica 1A w Nowej Soli. Także zajmujemy cały parter. Po wejściu, pierwszy korytarzyk w prawo, jesteśmy w PCPR-ze. Cały długi rząd należy do PCPR-u.
Co się zmieniło i dlaczego właściwie taka zmiana musiała nastąpić?
Zmiana nastąpiła dlatego, że na poprzedniej siedzibie wynajmowaliśmy pomieszczenia w Centrum Kształcenia Zawodowego od Szkoły Elektryk i Szkoła Elektryk rozbudowuje się. Całe Centrum Zawodowe powstaje w powiecie nowosolskim. Musieliśmy opuścić te pomieszczenia. Od dłuższego czasu trwały poszukiwania nowej siedziby dla PCPR-u i znaleźliśmy tutaj. Na razie przez dłuższy czas będziemy na Staszica.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to instytucja, która odgrywa ważną rolę w życiu społeczności nowosolskiej. Solskiej i nie tylko.
Tak, ponieważ dużo osób przychodzi do nas z różnymi sprawami. Przychodzą osoby z niepełnosprawnością, żeby załatwić różnego rodzaju dofinansowania, osoby w kryzysie, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, młodzież opuszczająca domy dziecka czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Także dużo osób do nas przychodzi i korzysta z naszej pomocy.
Jak widzę, jest to budynek przygotowany do tego, aby mogły tutaj poruszać się osoby z niepełnosprawnościami.
Tak, zadbaliśmy o to, aby osoby z niepełnosprawnością mogły samodzielnie wjechać do budynku. Przerobione jest wejście pierwotnie tutaj, bo nadal jest to budynek środowiskowego chówca pracy. Były dwa schody, które wprowadzały do budynku. Teraz te schody zostały zlikwidowane. Miejsca jeszcze zostaną oznakowane, ponieważ w bardzo szybkim tempie to robiliśmy. Mieliśmy mało czasu, żeby to przygotować, ale osoba niesamodzielna na wózku spokojnie wjedzie do budynku.
Idziemy tutaj w ten korytarzyk i tu są gabinety poszczególnych specjalistów.
Tak, tak. Oznakowaliśmy już na początku. Są pracownicy socjalni, tutaj przychodzą osoby w kryzysie, rodzice biologiczni, dzieci z rodzin zastępczych, dalej sekretariat z moim gabinetem i gabinetem zastępcy, dalej mamy tutaj gabinet głównej księgowej. Mamy 3 pomieszczenia więcej i około 100 metrów więcej niż na poprzednim miejscu. Rozdzieliliśmy koordynatorów pieczy zastępczej, mamy dodatkowy pokój. Rozdzieliliśmy przede wszystkim psychologa i pedagoga, bo wcześniej mieliśmy jeden wspólny pokój, więc panie nawzajem, jak przychodziły do nich osoby w kryzysie, musiały opuszczać to pomieszczenie i tak te rozmowy prowadzić. Tutaj jest do spraw przemocy, 2 osoby są ulokowane. Tutaj mamy taki nasz trójniczek, wchodzi się do jednego korytarzyka i jest przydzielony na zespół rehabilitacji na samym końcu. Tutaj jest gabinet psychologa i gabinet księgowy.
Tutaj mają siedzibę koordynatorzy.
Wcześniej siedziały panie w 4 osoby, teraz siedzą w 3 osoby i jest też większa przestrzeń, więc myślę, że panie są zadowolone i osoby, które przychodzą do pań, też odczują komfort rozmów.
Tak, my miałyśmy okazję rozmawiać już z paniami właśnie w takim małym pomieszczeniu. Teraz te warunki pracy się z pewnością polepszyły.
Tak, zdecydowanie mamy większy komfort pracy, większa przestrzeń.
Anna Szulgo, koordynator rodziny pieczy zastępczej.
Też nie przeciskamy się gdzieś między biurkami i już te pojedyncze osoby, które już w zeszłym tygodniu u nas były, bardzo pozytywnie odbierają nową siedzibę, bo kiedy przychodzą osoby bardzo często z problemami, z jakimiś osobistymi trudnościami, no ważne jest, żeby przyjąć je w takich godnych warunkach, żeby miały przestrzeń, żeby nie czuły się innymi osobami jakoś tak stłamszone, więc ważne jest to, żeby ten komfort był, była ta przestrzeń. Wtedy łatwiej się komuś otworzyć i rozmawiać o trudnych rzeczach.
Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Nowej Soli dowiedzieli się, że jest ta nowa siedziba
tak,
i gdzie.
Wszystkim. Chcielibyśmy też, jeśli mogę, przekazać osobom 3 numery telefonów komórkowych na ten czas, ponieważ jeszcze nie jest przełączona skutecznie sieć telefoniczna. Zadzieje się to w najbliższych dniach, więc 3 numery telefonów podałabym, żeby mieszkańcy na razie czasowo dzwonili na te numery. W sprawach opiekuńczo-wychowawczych prosimy kontaktować się pod numerem 660 046 874. sprawach rodzin zastępczych numer telefonu 660 046 958, w sprawach rehabilitacji społecznej i wszelkich innych sprawach numer telefonu 692 827 334.
Wiemy, że takie centrum pomocy rodzinie jest potrzebne. Rośnie potrzeba tego wsparcia rodziny?
Rośnie potrzeba, ponieważ problemy cały czas są. Problemy, które są u nas rozwiązane, nie są warunkowane kryterium dochodowym. To są problemy dotyczące niepełnosprawności rodzin zastępczych. Tutaj nie chodzi o kryterium dochodowe i niskie świadczenia. Te problemy pojawiają się w związku z bieżącym funkcjonowaniem rodzin. Jeżeli chodzi o w skali powiatu, to u nas rocznie około 3000 osób z powiatu korzysta z różnych form pomocy. Około 3000.
A co jest taką priorytetową działalnością Państwa?
Dbanie o sprawy osób z niepełnosprawnościami, rodzin zastępczych i ogólnie cała organizacja pieczy zastępczej.
Jeśli chodzi o organizację pieczy zastępczej, ciągle namawiamy, czy zachęcamy ludzi do tego, aby się zainteresowali tematem i ewentualnie pomyśleli o stworzeniu takiej rodziny. Dlaczego to jest takie ważne?
Jest to bardzo ważne, ponieważ tych dzieci do zaopiekowania mamy cały czas dosyć sporą grupę i ten problem się nie rozwiązuje z czasem. Cały czas są dzieci, które nie mają właściwej opieki ze strony rodzin biologicznych. Dlatego apelujemy nadal o kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Organizujemy szkolenia i zachęcamy, żeby te osoby przychodziły dopytywać się.
W pieczy zastępczej rodzicem zastępczym może zostać osoba, która spełnia pewne kryteria. Przechodzi tylko pewien cykl szkoleń i jeśli już jest gotowa, to może podjąć takie zadanie.
Tak właśnie. Czy to jest małżeństwo, czy to jest osoba samotna, czy to jest związek partnerski. Ważne, żeby spełniali pewne wymogi uregulowane ustawą o pieczy zastępczej. I wtedy osoba, jeżeli jest to osoba, która pozostaje w jakimś związku partnerskim, to ta osoba, którą sąd wytypuje, pełni funkcję rodzica zastępczego. Partner jest osobą wspomagającą.
Zna pan tutaj osoby, które pracują, udzielają pomocy?
Znam.
Jeśli mogę zapytać, w jakim zakresie pan potrzebuje wsparcia?
No znam 500 zł z PCPR-u. Zaświadczenia ze szkoły przyniosłem. Uczę się zaocznie.
Pan Roman jest wychowankiem pieczy zastępczej i teraz w związku z tym, że się uczy, pobiera od nas świadczenie na kontynuację nauki. Tak przez okres nawet do 25 roku życia może otrzymywać takie wsparcie. Oprócz tego pan też korzysta ze wsparcia pani pedagog, która jest opiekunem procesu usamodzielnienia.
Ten proces usamodzielnienia jak u pana przebiega?
Moimi kroczkami przebiega. No.
Pan opuścił tych rodziców zastępczych, aha, i teraz już samodzielnie próbuje stawiać.
Aha, no bo pan Roman już jest dorosły, tak?
Tak. Ojca teraz mieszkam.
Wrócił pan do taty i jest...
No i teraz mam takiego opiekuna socjalnego, który tam przychodzi do mnie, jak ja tam mieszkam. Kieruje mnie jak do pracy, mam jeszcze coś takiego.
Czy to sprawia, że pan się czuje jakoś bezpieczniej?
No tak, pewny siebie się czuję, bo samemu tak nie daje rady.
Czyli czasami człowiek potrzebuje trochę takiej pomocnej dłoni.
No tak, potrzebuje. No.
Czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje albo ma zamiar realizować projekty, które wspomagałyby mieszkańców powiatu?
Tak, przymierzamy się teraz właśnie do podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim. Będziemy realizować duży projekt ze środków unijnych na rzecz osób z niepełnosprawnością i na rzecz młodzieży z pieczy zastępczej. Projekt ruszy pełną parą od 1 października. Będziemy ogłaszać nabór i szukać osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym i wymagają wsparcia. Celem tego programu będzie zaktywizowanie tych osób i przywrócenie na rynek pracy i też do społeczeństwa.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w pracy z osobami z niepełnosprawnościami na przykład, jakie najczęściej zgłaszają potrzeby?
Jeżeli osoba już jest na tyle zaopiekowana z tą swoją niepełnosprawnością, że ma polikwidowane bariery w mieszkaniu, te podstawowe, żeby wyjść na zewnątrz, osoby takie wymagają wsparcia, żeby odrzucić tą samotność, wyjść z domu, spotykać się. Nawet grupy wsparcia, które w poprzednim roku robiliśmy w ramach innych projektów, to było bardzo potrzebne i bardzo oczekiwane, żeby wyjść, spotkać się z osobami z podobnymi niepełnosprawnościami. Ale to już mówię, po zaspokojeniu tych wszelkich podstawowych uciążliwości, które osoby mają na co dzień.
Jak pani sądzi, dlaczego jest taki duży problem związany z koniecznością tworzenia pieczy zastępczej dzieciom?
Niestety cały czas są rodziny, które nie potrafią wypełniać podstawowych umiejętności rodzicielskich. Powody takie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej nadal są to uzależnienia. Teraz coraz częściej są to uzależnienia mieszane, nie tylko alkohol, tak jak to było jeszcze kilka lat temu, ale dochodzą też narkotyki i taka bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodziców. Rodzice też są coraz młodsi, ci od których zabieramy dzieci do pieczy zastępczej, żeby je zabezpieczyć. więc te problemy się mutują z biegiem czasu. Młode osoby, które wcześniej też nie miały prawidłowo zapewnionych tych warunków w domu rodzinnym, teraz same nie potrafią sobie z tym problemem poradzić i często to są osoby wielopokoleniowe, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Jak na sytuację dzieci w rodzinach wpłynął rządowy program 500+ w kontekście naszej rozmowy?
Mogę się odnieść do dzieci, które są umieszczone w pieczy zastępczej. Poprawił się komfort życia w tych rodzinach, większa swoboda wyjazdów, organizacji czasu wolnego. Natomiast za krótki okres od wprowadzenia tego programu, aby stwierdzić jakieś takie głębsze zależności. Dopiero w tym roku został wprowadzony program 500+ na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To jest duży plus dla tego programu, bo skoro wszystkie dzieci były, a dzieci z placówek były wyłączone, w tym roku się to zmieniło, ale dopiero od teraz, od pewnego czasu.
Czyli przez te 3 minione lata te dzieci były wykluczone z tego programu.
Tak, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych nie otrzymywały tego świadczenia. Dopiero w tym roku zostało to wprowadzone w połowie tego roku. Dzieci z rodzin zastępczych otrzymywały świadczenie, natomiast placówek opiekuńczo-wychowawczych, dawnych domów dziecka nie. Teraz jest to zmienione, więc zobaczymy za jakiś czas, jak to wpłynie, ponieważ od dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie zależało, na co te środki zostaną spożytkowane. Wiadomo, że ma być to z przeznaczeniem na dzieci, na ich potrzeby.
Wprowadzenie programu 500+ spowodowało, że dochód na poszczególnego członka rodziny wzrósł. Więc czy można się spodziewać, że te rodziny, które w dalszym ciągu potrzebują wsparcia i w dalszym ciągu jest tam problem, wypadły z tego systemu pomocowego?
Tak się właśnie dzieje. Często jest tak, że dostajemy sygnały od sąsiadów, że gdzieś w rodzinie coś się źle dzieje. My wtedy kontaktujemy się z koleżankami z ośrodków pomocy społecznej, żeby dopytać o rodzinę, czy coś wiedzą na ten temat. I coraz częściej słyszymy, że tam nie chodzi pracownik socjalny, tam nie chodzi asystent rodziny. Rodzina kiedyś była klientem ośrodka pomocy społecznej, a teraz już po prostu wypadła od nich, ponieważ otrzymują świadczenia na dzieci, a tego nikt nie musi kontrolować. Rodzina, w której są problemy opiekuńczo-wychowawcze, może korzystać z pomocy asystenta rodziny, ale musi wyrazić na niego zgodę, musi chcieć tej pomocy. Natomiast jeżeli zapewnione warunki bytowe są, bo rodzina ma świadczenia typu 500+, nie muszą korzystać z żadnych innych zasiłków, które były kiedyś na o wiele niższym poziomie. Więc wgląd w taką rodzinę jest o wiele mniejszy.
Czy w związku z tym na przykład nauczyciele, wychowawcy, którzy się spotykają codziennie z dziećmi w szkole, w przedszkolu, jeżeli widzą jakiś problem, to mogą tutaj sami przyjść i zgłosić do Centrum Pomocy Rodzinie?
Jak najbardziej mogą. Każdy, kto widzi, czy nauczyciel, czy nawet osoba z ulicy, jeżeli widzą, że dziecku dzieje się krzywda, może coś być na rzeczy w tej rodzinie, powinni zgłaszać. Czy do Centrum Pomocy Rodzinie, czy do Ośrodka Pomocy Społecznej, czy do kuratorów przy sądzie rodzinnym, żeby wykluczyć i sprawdzić. I jeżeli ktoś by do nas przyszedł zgłosić, jak najbardziej nie zostawimy tej sytuacji tak sobie, tylko zgłosimy do sądu rodzinnego, poprosimy o jakiś wywiad kuratorski, czy też o wgląd pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej, żeby sprawdzić przynajmniej jednorazowo.
I wtedy ten dochód nie ma znaczenia, tak?
Dochód nie ma znaczenia, tak? No, na krzywdzone dziecko akurat nie zawsze tutaj dochód ma wpływ. Bywają rodziny bardzo zamożne, a dzieciom się może dziać krzywda.
Czyli raz jeszcze informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zmieniło swoją siedzibę.
Tak, Staszica 1A w budynku środowiskowego Chówca Pracy, w okolicach Urzędu Pracy, naprzeciwko dawnej Szkoły Dwójki, przy Urzędzie Skarbowym, przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Dlaczego dzieci chorują na nowotwory?
To jest odpowiedź prosta.
Doktor Kazimiera Kucharska-Barczyk, kierownik klinicznego oddziału pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Tak, jak nie wiemy, dlaczego w ogóle populacja choruje na nowotwory, a niestety jesteśmy troszeczkę przerażeni, bo na pewno tak jak i Państwo w swoim środowisku, wśród znajomych, spotykamy dość często ludzi, którzy na te nowotwory zapadają. W przypadku dzieci jest to bardzo smutne, bo rocznie w Polsce statystycznie zachoruje na nowotwór 1300 dzieci. 1200-1300 i jest niewielki wzrost, taki populacyjny wzrost 0,8% w każdym roku. Może to nie jest duże, proszę sobie wyobrazić te 1200 czy 1300 rodzin dotkniętych chorobą nowotworową dziecka. Jest to choroba całej rodziny. To nie jest choroba tylko tego naszego malucha. Często rozpadają się małżeństwa, często cierpią dzieci z rodzeństwa. Wszyscy mają strach w oczach, jest płacz. Także na pewno mogę powiedzieć, że w tym problemie ja siedzę lat 30 parę i jest światełko w tunelu. Bo kiedy zaczynałam się zajmować hematoonkologią dziecięcą, to praktycznie wyleczeń na nowotwory było kilkanaście procent. W tej chwili, zaraz powiem w jakich, dochodzi do 90-95% w przypadku niektórych. I to jest takie pocieszające. Wiemy, że terapia jest długa, terapia jest ciężka, bo jest to i podawanie leków cytostatycznych, czyli chemioterapia, jest to często radioterapia i zabieg operacyjny w przypadku guzów. Także dzieci te są wyłączone na jakiś okres z takiego prawidłowego funkcjonowania w swoim środowisku, ale miejmy nadzieję, że one wrócą do niego. I to nas bardziej mobilizuje do tego, żeby leczyć prawidłowo, tak jak leczy się na całym świecie.
A propos leczenia, tak jak na całym świecie, czy w Polsce leczy się nowotwory u dzieci tak jak na całym świecie?
Tak, dla określonego typu nowotworu powstają takie komisje na bardzo wysokim szczeblu. Jest Polska Grupa do Spraw Leczenia, na przykład białaczki, guzów litych, guzów ośrodkowego układu nerwowego. I określone miejsca w Polsce są w tym wyspecjalizowane. Wiemy, że weszła transplantacja szpiku, która w wielu skorzeniach jest nam bardzo pomocna i która daje duże szanse, że wszczepienie tych nowych komórek po prostu pozwoli żyć temu dziecku, bo te stare zostały wybite, te złe, powiedzmy chemią czy radioterapią. Wrócę, jakie nowotwory i w jakich grupach wiekowych? Okazuje się, że w Polsce zachorowalność do 15 roku życia jest 1% populacji dziecięcej. Nie jest to wcale mało, ale taki sam odsetek jest we wszystkich krajach rozwiniętych w Europie. Teraz jeśli mamy ten nowotwór, to jakie najczęściej? Najczęściej na pierwszym, jako przyczynę zgonu, to jest najczęściej spotykane, są nowotwory w tej grupie. Wśród nich pierwsze zajmują białeczki, czyli schorzenia układu krwiotwórczego. One dzielą się na różne typy, różnie reagujące na leczenie. Najczęściej występują już u małych dzieci. Takim okresem to jest między 2. a 10. rokiem życia. Oczywiście są i 13, i 15, i 16-letnich, ale statystycznie najwięcej zachorowań jest w tym przedziale wieku. Na drugiej pozycji są schorzenia układu limfatycznego, a więc wszystkie chłoniaki, które mogą być ziarnicze, nieziarnicze. One się poddają dość dobrze leczeniu. No i potem guzy ośrodkowego układu, czyli guzy mózgu. Wyspecjalizowany ośrodek w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ciężkie leczenia połączone z zabiegiem. Jest ich troszeczkę, bo trzeba powiedzieć, jak w naszym województwie. My tutaj albo diagnozujemy, albo trafiają do nas już do leczenia tak zwanego podtrzymującego. Ale rocznie mamy 12-14 zachorowań na nowotwory różnego typu. Więc to znowu nie jest tak mało, jak się popatrzy, że o wyleczeniu mówimy, jeśli nie ma objawów niekorzystnych przez 5 lat, to my te dzieci przez 5 lat mamy w obserwacji, dochodzą nowe. W związku z tym, że najbliższy ośrodek transplantacji szpiku, gdzie my te dzieci przekazujemy, jest we Wrocławiu. Część trafia do kliniki we Wrocławiu czy do Poznania, też mają ośrodek transplantacyjny. Nie ma ośrodka transplantacyjnego w Warszawie, ale ma jeszcze Kraków, więc staramy się, żeby na początku choroby pobrać te komórki, które ewentualnie przy transplantacji będą miały znaczenie. U nas tak podobnie jak w Polsce, białaczki, ale guzy mózgu też nam się trafiły już w tym roku, guzy kości. I tutaj muszę tak, w związku z tym, że ten wrzesień ma być miesiącem świadomości o chorobach nowotworowych, powiem tak jak i dorośli, że rak to nie wyrok. A w przypadku dzieci jest jeszcze to światełko, że jest duża wyleczalność. Bo właśnie w tej ziarnicy, którą wymieniłam, choroba układu chłonnego, wyleczalność dochodzi do 95%. Jak zaczynałam tą specjalizację, to było 10-12. Jest to związane z postępem diagnostyki i z postępem w leczeniu. Pani pytała, czy tak jak wszędzie. Tak jak wszędzie, bo my wzorujemy się na schematach wypracowanych, ogólnoświatowych, na pewno europejskich. To są określone schematy leczenia danego nowotworu. Oczywiście wszystko zależy też od układu immunologicznego dziecka, od jego odporności, czy on sobie z tą komórką patologiczną, nowotworową poradzi, czy nie, my mu pomagamy. Także dlatego wyniki potem w leczeniu są porównywalne, bo i schematy są te same. Leki dostępne, muszę powiedzieć, że w przypadku chorób nowotworowych mamy te same leki, co i w Berlinie. I jeszcze pamiętam, jak w leczeniu białaczki stosowało się jeden cytostatyk i potem naświetlania, a teraz to są skojarzone wielolekowe chemioterapie. I może dlatego mamy takie efekty, że te dzieci jednak są wyleczone. Oczywiście nie wszystkie, tak jak w medycynie. Nie wiemy, dlaczego ci tak zareagowali, a inni inaczej. Ale miejmy nadzieję, że drogą inżynierii genetycznej, drogą tych badań immunologicznych, będziemy mogli te grupy, już część grup wiemy, które są bardziej podatne na leczenie, a które nie. Weszły przeciwciała monoklonalne do leczenia, które są rodzajem immunoterapii, czyli wspomagają to możliwość wyleczenia nowotworów. No jest to rozpacz, jeśli musimy powiedzieć, że jednak u danego dziecka jest nowotwór czy guz, który będzie do dalszego leczenia. Dlatego ja zawsze mówię, że uczulenie społeczeństwa, no bo dzieci są w jakimś środowisku. Co zauważają rodzice, czasami nauczyciele w szkole, że dziecko zmienia zachowanie. Ta choroba zaczyna go drążyć, więc jest może mniej aktywne, po południu się pokłada, a w nocy ma jakieś bóle nóżek, zgłasza bóle brzucha. Ja zawsze mówię, że ci właśnie obserwatorzy z tego środowiska, z tego małego grona nam mogą nasunąć podejrzenie, że coś się z dzieckiem dzieje i uważam, że chociaż podstawowa morfologia powinna być raz w roku u dzieci robiona, prowadzą dzieci, jednak robię to dość często, bo może to wczesne wykrycie, co jest podkreślane za najważniejsze, pozwoli tym dzieciom wyjść z tej choroby. Potem jest u rodziców taki okres buntu, dlaczego to dosięgnęło moje dziecko, a nie inne, a co? Potem rodzice mają okres takiej apatii, kiedy godzą się z tym rozpoznaniem, czy stają na chorobę. Potem jest taki łatwiejszy może okres współpracy, kiedy oni walczą. Walczą i pomagają lekarzom, żeby to ich dziecko wróciło do zdrowia. Na pewno jest to bardzo trudne, bo sam okres chemioterapii, te pół roku, jest bardzo ciężki. Potem jest leczenie podtrzymujące, potem jeśli nie ma przerzutów, nawrotów, no to leczenie podtrzymujące dość długie. Potem są te wszystkie badania kontrolne w kierunku tak zwanej choroby resztkowej. Bo to, co kiedyś podkreślała moja mentorka profesor Adwańska, to, że jedna komórka nowotworowa zostawiona w organizmie, to idzie potem rozwój jej w takim postępie geometrycznym tak szybko, że z tej jednej się robią miliony. Także jest trudne leczenie, może takie dla lekarza też psychicznie ciężkie, no ale jeśli się widzi efekty, jeśli jestem zapraszana na komunię, czy nawet na śluby moich wyleczonych dzieci z białeczek, to jest to też bardzo sympatyczne. Ja dość długo utrzymuję z nimi kontakt, bo nawet jak kończą lat 18, to też chcą przychodzić do tej poradni, która już ich nie obejmuje, bo oni powinni przejść dorosłych. Ale to są te jasne punkty i my myślimy, że takich właśnie wyleczonych będzie coraz to więcej.
Bardzo często słyszymy prośby o pomoc, są organizowane różne zbiórki pieniędzy na leczenie dzieci chorych na nowotwory jakimiś wyjątkowo skutecznymi metodami, lekarstwem, operacją za granicą i trzeba na to strasznie dużo pieniędzy. Co pani doktor na ten temat myśli?
Ja myślę, że to po prostu ludzie, którzy chcą pomagać, jak usłyszą, że nie ma efektu, przynajmniej w pierwszym etapie leczenia, to zaczynają szukać innych metod. Zbieranie pieniędzy, no jak do tej pory nasze państwo zabezpiecza leki, zabezpiecza rehabilitację, pomoc psychologiczną. Tutaj na terenie naszego kraju i te wysokospecjalistyczne ośrodki naprawdę uważam prowadzą leczenie kompleksowe, prowadzą leczenie tak jak i gdzie indziej. Być może, że ktoś na przykład guz oka, powiedzmy siatkówczak, może ktoś inną metodą to zrobi w Berlinie niż u nas, ale czy efekt leczenia będzie inny tu czy tu? to trudno tutaj określić, bo zdarza się, że dzieci przychodzą w zaawansowanym stopniu choroby, tak jak teraz wszyscy tam zbierali na Gabrysię czteroletnią, gdzie no, pomoc już była późna, były przerzuty, był guz w jamie brzusznej, był to naprawdę trudny do leczenia guz, efekt był żaden, prawda, ona nawet nie zdążyła pojechać. Te pieniądze ludzie chętnie wpłacają, szczególnie na dzieci, bo to jest takie chwytliwe i powiedzmy, każdemu serce się ściska, dlaczego to dziecko ma chorować. On, przed nim jest jeszcze długie życie, a nie leżenie w szpitalu i te łyse główki, które no, zresztą potem już nie są łyse, mają bardzo ładne dzieci, po chemioterapii odrastają te włoski, także że one już nie są tak stygmatyzowane tym, że będą łyse.
Co do stosowania terapii lekami, które nie są zarejestrowane jeszcze, są to jakieś eksperymentalne metody, bo są lekarze na świecie, którzy proponują takie metody. Co wtedy?
Lek musi być zarejestrowany na terenie danego kraju, przebadany klinicznie i są programy naukowe w dużych instytutach, które takie leczenie niesprawdzone jeszcze starają się wprowadzić i dopiero wtedy po ocenie tych programów możemy to leczenie stosować. Ostrożnie, szczególnie u dzieci, bo nie wiadomo, jak ten młody, rozwijający się organizm zareaguje. Są różne, są próby leczenia homeopatycznego. Tych metod jest dużo, takich niekonwencjonalnych, jak my mówimy, ale ja rozumiem, że człowiek, którego dotyka ta choroba, chwyta się wszystkiego i próbuje i wcale aż tego tak nie potępiam, bo każdy z nas walczy o własne dziecko. Także tutaj jeżdżenie, szukanie jakichś, powiedzmy, wyciągów roślinnych może być wspomagające, ale nie należy odstawiać, co podkreślamy, leczenia zasadniczego, bo to musi być prowadzone. Wspomagające wszystkie inne, jeśli chcą rodzice spróbować, czy chorzy, proszę bardzo, ale nie odstawiać leczenia, bo potem choroba postępuje i osiągnięcie jakichś efektów będzie trudne.
Czy możemy przeciwdziałać nowotworom u dzieci? Czy w ogóle nowotworom? Na co zwrócić uwagę?
Ja powiem, że jest to truizmem, bo powinno się prowadzić zdrowy tryb życia, prawda? Odpowiednie jedzenie, dużo ruchu, sportu, unikanie w środowisku nikotyny, bo to też wpływa źle na komórkę. Ale czy jest taka zasadnicza rada? My obserwujemy, że jednak genetyka ma duże znaczenie, bo proszę zobaczyć, że nowotwory są w określonych też rodzinach. Była babcia, zmarła powiedzmy na nowotwór płuca, czy dziadek, czy siostra mamy, ale jest to określony krąg ludzi, czyli wiemy, że jednak jest pewna predyspozycja genetyczna, a do tego dopiero dochodzą czynniki zewnętrzne, szkodliwe, które pozwalają się tej predyspozycji rozwinąć i wtedy ten nowotwór daje znać o sobie. U dorosłych to my wiemy, że nowotwory płuca, powiedzmy nikotynozależne czy inne, wiemy, że to jest bardzo szkodliwe. Dzieci też mogą być w złym środowisku, skażone chemiczne, w swoim tym najbliższym otoczeniu, złe żywienie. No, ja tutaj już nie będę apelować o fast foodach, bo tutaj też mamy narastającą i otyłość, i cukrzyca, która idzie w postępie bardzo szybkim u dzieci, już u najmniejszych. Ale powiedzmy, zdrowy tryb życia, a to, co mamy już genetycznie w sobie, no to tak trudno już przekreślić, bo my już to mamy, ale nie dać tego drugiego bodźca, tego bodźca zewnętrznego, który po prostu zaktywizuje proces nowotworowy.
Przy zdrowym trybie życia tutaj trochę się zastanawiam, bo proszę zwrócić uwagę na fakt, ilu sportowców choruje na nowotwory. No, trudno sportowcom zarzucić niezdrowy tryb życia i nieodpowiednią dietę i niedbanie o siebie.
Tak,
to wtedy te geny?
Wtedy geny dają znać o sobie. To trudno mi powiedzieć, czy nadmierny wysiłek też nie jest stymulatorem. To nie jest tak, że sportowiec tylko ma zdrowy tryb życia. Tutaj bym dyskutowała na ten temat, bo geny genami, a nadmierny wysiłek, stres. Przecież stres, wiemy, że część nowotworów nawet u ludzi w średnim wieku ujawnia się po długotrwałym stresie. Więc tutaj nie mogę powiedzieć o tych sportowcach, że to jest tylko zdrowy tryb życia, prawda? Bo jeszcze są inne czynniki. To są te zewnętrzne czynniki, bo predyspozycja genetyczna z jednej strony, a te zewnętrzne, stres, wysiłek, a jeszcze często jakieś anaboliki, substancje, które no, wzmacniają tą siłę i wydolność. Także tutaj to jest sprawa dyskusyjna.
Czyli zdrowy styl życia, zdrowa żywność, rozumiem, powietrze. Że to też powietrze, rozumiem, że to jest ważne. Unikanie telefonów komórkowych przy uchu zbyt długo? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy to jest mit jakiś?
Taki, to jest właśnie taki, niektóre nasze wiadomości lekarskie podają, że upośledzają telefony komórkowe, na przykład ostrość słuchu. To bym się z tym zgodziła. Ale również to nie jest takie bezkarne, że w nocy obok dziecka leży telefon, albo się ładuje, albo to, no, jakieś tam jednak fale są emitowane, więc to też nie jestem zwolennikiem telefonów komórkowych, ale no, tak idzie postęp i taki jest świat, że bez tego już prawie maluchy się nie obywają i pierwszą rzeczą, jak przychodzą do szpitala, to pytają, czy jest Wi-Fi, przynoszą swój tablet, także temu już nie powiemy radykalnie nie, bo postęp też jest poprzez internet, poprzez ten telefon, ile rzeczy ciekawych można, takich naukowych też wyczytujemy w internecie, ale tak noszenie słuchawki przy uchu, to nie jestem też tego zwolennikiem, nie popieram tej metody. No ale dzieci niestety bez tego się nie obywają, bo wszystkie bajki oglądają już w telefonach i w internecie.
Należy się spodziewać, że będzie rosła liczba dzieci chorujących na nowotwory, jakie są statystyki, wskazania?
Tak jak mówiłam, ostatnie statystyki, które Polskie Towarzystwo Hemato-Onkologów Dziecięcych, prognostycznie jest to nieduży wzrost, bo 0,8% rocznie to nie jest aż tyle. Mogą być lata, kiedy on będzie większy, a potem będzie znowu niżej, bo to jest metoda kuli czarnej i białej. To nie to, że w każdym roku będą tylko te czarne, będą i te białe. I tak jak w innych chorobach genetycznych, na przykład w chorobie Downa, też do końca się nie przewidzi, że z praw, powiedzmy, dziedziczenia by wynikało, że nie powinno się w tej rodzinie urodzić drugie dziecko z chorobą Downa, a jednak się zdarza, jest to po prostu ślepy los czarnej kuli.
Czyli robić badania systematycznie,
robić
morfologicznie.
Badania, obserwować dzieci i nie lekceważyć tych objawów. Ja wiem, że część rodziców jest nadopiekuńczych i wychwyci to, że dzisiaj utyka na nóżkę, ale dla mnie to jest bardzo ważny znak, że jednak coś tam boli. Bóle czy w nocy, stany gorączkowe takie dłuższe, mogą być takim wstępem do każdej choroby, jakieś sińce nadmierne, spada liczba płytek, bóle brzucha. Bardzo często nam trafiają dzieci, które niedawno, taki trzylatek, który miał taki brzuch, jak no, mniej więcej kobieta w 5. miesiącu ciąży. Jednak to trzeba chodzić, badać. On trafił z zaawansowanym rozpoznaniem, w zaawansowanym stopniu, no ale już jest po zabiegu operacyjnym. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Więc jednak obserwować te dzieci, bo mama kąpie dziecko i co, i nie widzi, że obwód tego brzucha tak dość znacznie się powiększył? Trzeba na to zwracać uwagę. Są niejadki, wiadomo, brak apetytu, ale tą morfologię, jak się zrobi, czy stężenie żelaza, czy ferytyny, i zobaczy, czy to jest związane tylko z niedoborem żelaza. To najważniejsze, żeby, tak jak wszędzie, leczy się łatwiej we wstępnym okresie, czyli przy świeżym rozpoznaniu, a nie w stopniu czwartym zaawansowanym.
Oczywiście dzieci też są objęte szybką pomocą onkologiczną?
Tak, dzieci nie mają problemu. Nawet w poradni, jak powiedzmy ktoś napisze pilne, to my przyjmujemy to w przeciągu tygodnia. I myślę, że ta opieka onkologiczna nie jest zła, bo tutaj mamy diagnostykę obrazową w szpitalu, mamy biochemię, mamy pomoc laboratoryjną. A jak trzeba, na ten pierwszy etap odsyłamy do ośrodków wysokospecjalistycznych, gdzie i transplantacja jest, i określa się choroby resztkowe, i robi się wysokospecjalistyczne badania genetyczne, co jest bardzo ważne potem z przeszczepami.
Dziękuję za rozmowę. Mówiła dr Kazimiera Kucharska-Barczyk, kierownik klinicznego oddziału pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Pola Nadziei to zainicjowana w 1998 roku akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów. Idea została zaczerpnięta z programu stworzonego przez organizację charytatywną w Wielkiej Brytanii w 1988 roku. W 2002 roku Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Świętego Łazarza w Krakowie ogłosiło ogólnopolski program Pól Nadziei dla polskich pozarządowych organizacji hospicyjnych. Dzięki temu od wielu, wielu lat akcja ta organizowana jest także w innych miastach Polski, również w Zielonej Górze. Odwiedzimy dzisiaj hospicjum imienia Lady Rider of Warsaw. Pani Maria, wolontariuszka w hospicjum imienia Lady of Warsaw w Zielonej Górze.
Przede wszystkim to chodzi o to, żeby być przy tym pacjencie, żeby go wspierać. Nawet jeżeli za dużo się tam przy nim nie robi, ale ważne jest, żeby z nim rozmawiać. Pacjenci lubią się wypowiadać. Czasami nawet więcej powiedzą wolontariuszowi niż swojej rodzinie. Bywa też tak, że wolontariusz wyjdzie i zakupy zrobi. Czy trzeba będzie wywieźć na taras przed hospicjum, posiedzieć, porozmawiać. To czasami nawet proste zajęcie, takie jak po prostu wziąć i namasować nogi, ręce, bo bolą jak leżą. Jest tu w ogóle bardzo pięknie przed hospicjum, żonkiele rozkwitają inne kwiaty. Jest ślicznie, bo tu wszyscy dbają o to. Pani dyrektor już cały czas pilnuje, żeby tu było pięknie, zielono. I wtedy pacjenci są wywożeni na łóżkach, co nie mogą chodzić, są wywożeni na fotelikach swoich, wózkach, a niektórzy sobie sami przejdą o lasce, czy nawet taksę sami przejdą, wsiadają. Jest dużo miejsca do posiedzenia. Także wolontariusze są potrzebni, ponieważ wywieźć takiego pacjenta, no trzeba przypilnować troszeczkę. Także zachęcam wszystkich, jeżeli ktoś chce pomagać ludziom, a warto pomagać, bo to dobro wraca podwójnie, no to zachęcam, naprawdę pomoc jest potrzebna.
Te kwiaty, o których mówiła pani Maria, to są żonkile.
Żonkil jest takim symbolem nadziei.
Anna Kwiatek, dyrektor hospicjum imienia Lady of Warsaw w Zielonej Górze.
I my zawsze tą nadzieję zostawiamy choremu do końca. Chory musi mieć nadzieję do końca, bo inaczej ciężko byłoby mu przejść przez ten okres chorowania, odchodzenia. A jeśli chory ma nadzieję, że może jutrzejszy dzień przyniesie coś lepszego, że lepiej się poczuje, to my się też z tego cieszymy razem z chorym. Jest to taka ogólnopolska akcja Pola Nadziei, któremu patronuje hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. My tam zgłaszamy tą akcję i jesteśmy uczestnikami tej akcji. My tutaj w Zielonej Górze po raz 11 już sadzimy żonkile. W tym dniu, kiedy oficjalnie sadzimy, tak jak w tym roku pod domem kombatanta, z młodzieżą, z dziećmi, z mieszkańcami Domu Pomocy, z mieszkańcami Zielonej Góry, i to jest takie oficjalne otwarcie naszej akcji Pola Nadziei, ale to jest też dzień, w którym solidaryzujemy się ze wszystkimi chorymi na choroby nowotworowe, a szczególnie właśnie z chorymi, którzy przebywają u nas, pod naszą opieką. Oni muszą wiedzieć, że oni nie są pozostawieni sami sobie. Oni muszą wiedzieć, że zawsze jesteśmy z nimi, cały personel, wolontariusze, że wszyscy tu są po to, żeby służyć im. I naszym zadaniem jest przede wszystkim dostosować się do każdego chorego. To jest takie miejsce, gdzie nie możemy zmieniać chorego, nie możemy zmieniać jego nawyków, bo to nie jest czas. Ten ostatni czas, który pozostał choremu, musi być tutaj bardzo ważny. Ten chory musi się czuć tu bezpiecznie, musi być objęty prawidłową opieką, musi być szanowany, przede wszystkim musi być ustawiony przeciwbólowo, bo przede wszystkim to naszym naczelnym zadaniem jest walka z bólem. I to robimy, bo jak wchodzicie Państwo do hospicjum, to tu nikt nie jęczy, nie krzyczy z bólu, bo staramy się stosować najnowszej generacji leki przeciwbólowe. Różnie te leki są podawane. W bólach przebijających jeszcze dodatkowo się dodaje leki, tak żeby chory po prostu nie cierpiał. A dlaczego taka akcja? Po prostu jeszcze kilkanaście lat temu temat, słowo hospicjum to było słowo tabu. Każdy się bał tego słowa, w ogóle nikt nie chciał mieć do czynienia z hospicjum i każdy myślał, że to jest taki budynek umieralnia i nic poza tym. I dlatego ja za wszelką cenę włączyłam się w tą akcję, żeby dotrzeć do społeczności naszej, a szczególnie do tych najmłodszych, dzieci, młodzieży, żeby po prostu uświadomić im, co to jest hospicjum, co to jest cała idea hospicyjna, bo ta gałęź medycyny u nas się dopiero rozwinęła tak w 90. latach, bo to była dla nas obca. W 80. roku powstawały takie pojedyncze hospicja prowadzone często przez księży, ale dopiero w 90. roku ta opieka paliatywna się tak u nas rozwinęła. I muszę powiedzieć, że dzisiaj jestem dumna, bo wszystkie przedszkola, szkoły na terenie Zielonej Góry, na terenie Sulechowa, Świebodzina, Krosna, Nowej Soli, Kożuchowa, Nowogrodu Bobrzańskiego, wszyscy się włączyli w tą akcję. Ja wiem, to mnie trochę kosztowało, bo na początku musiałam chodzić po szkołach na różnego rodzaju pogadanki z różnymi plakatami, z folderami, żeby po prostu dotrzeć do nich, powiedzieć, że tutaj w każdej chwili może trafić ich tatuś, ich mamusia, dziadek, babcia, wujek, żeby po prostu nie izolować dzieci od chorych. Absolutnie, dzieci też muszą uczestniczyć w chorowaniu i w umieraniu najbliższych. Nie można izolować i one muszą być do tego przygotowane. Dlatego dzieci powinny też odwiedzać tutaj swoich najbliższych, bo hospicjum to jest taki duży dom, gdzie powinniśmy być przy tych chorych wszyscy.
Jak możemy się przyłączyć do tej akcji?
Zawsze wszystkich zapraszamy, czyli przychodzą dzieci z przedszkola, ze szkół, poprzebierane, kolorowe, z balonami, z transparentami. Przychodzą też mieszkańcy, już sadziliśmy pod filharmonią, pod urzędami, pod szkołami. Przede wszystkim te pola nadziei zakwitają na wiosnę. Wszędzie jest w Zielonej Górze tak żółto, bo te pola wszędzie kwitną. I to jest takie fajne, że nasza tablica stoi i pola nadziei, to znaczy, że ta instytucja, ta szkoła włączyła się właśnie w naszą akcję.
A czy jako mieszkańcy Zielonej Góry i okolic możemy też coś zrobić?
Oczywiście, można przychodzić tutaj nabywać i przychodzą, pojedyncze osoby, ale przychodzą. Cebulki są po złotówce, bardzo ładne. Tu nie chodzi o sam zysk, ale chodzi o tą ideę hospicyjną, o przybliżenie tej idei dla społeczności, ale przy tej okazji też jeszcze pozyskujemy pieniążki na sprzęt jednorazowy, na opatrunki, bo my nie pomagamy tylko chorym tutaj w hospicjum, bo nasze stowarzyszenie jeszcze pomaga chorym w domach. Kupujemy chorym leki, opiekujemy się dziećmi osieroconymi i prowadzimy grupę tutaj wsparcia jeszcze, także jeżeli chorzy potrzebują pomocy w domach, to my też służymy. Ci chorzy składają tu odpowiednie oświadczenia u nas i w aptece, która ma przetarg z nami przeprowadzony, podpisaną umowę, mogą odbierać za darmo leki, a my płacimy za to.
Zapraszamy do tego, żeby kupować te żonkile i sadzić w swoim ogródku. I to będzie solidaryzowanie się z osobami chorymi na nowotwory.
Tak jest, tak. Zapraszamy serdecznie, bo naprawdę nie wiemy, kiedy kogo może spotkać. No niestety, choroba nowotworowa jest taka, że nie chorują tylko chorzy w starszym wieku, ale chorują również bardzo młodzi ludzie. Dlatego mówię, nikt z nas nie wie, co go w danym momencie czeka. Dlatego solidaryzujmy się. Jak jesteśmy zdrowi, możemy pomóc, bo mówię, no nie wszyscy, może nie wszystkich stać, chociaż to jest, mówię, symboliczna złotówka. My nie oczekujemy, żeby ktoś od razu 100 czy 200 kupował cebulek, ale niech każdy kupi jedną cebulkę, która zakwitnie pięknie jako żonkil piękny, żółty na wiosnę, symbol nadziei.